dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że też nie wszystko potrafił zrozumieć, że nie było mu łatwo przyjąć wolę Boga. Ale w ostatnim zdaniu dzisiejszego fragmentu Ewangelii słyszymy: Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Później inne wydarzenie ze życia świętej rodziny, kiedy Maryja w Betlejem urodziła Pana Jezusa. Święty Józef słyszy słowa we śnie: bierz dziecię, bierz jego matkę Maryję i uciekajcie do Egiptu, bo Herod będzie chciał zabić dziecię. Józef posłuszny bierze Maryję, bierze dziecię, ucieka do Egiptu. Tam znowu po jakimś czasie słyszy słowa: wróć z powrotem, bo ten, który chciał zabić Jezusa, już mu nie zagraża, nie żyje. Józef wraca i znowu we śnie słyszy kolejne słowa: zamieszkasz w Nazarecie. I udaje się do Nazaretu. Człowiek, który potrafił słuchać Boga. Bóg dzisiaj również do nas mówi, mówi do nas każdego dnia w słowie zapisanym na kartach Pisma Świętego. Mówi do nas przez różne wydarzenia. Mówi również przez ten cudowny wizerunek świętego Józefa z kaliskiego sanktuarium. A dziś do nas mówi o tym, że rodzina stanowi największą wartość. Że jeśli chcemy gdzieś poszukać szczęścia dla siebie, to zacznijmy od rodziny, od tego miejsca, gdzie rozpoczyna się życie każdego z nas. Zobaczcie, drodzy siostry i bracia, że jak wszyscy jesteśmy tutaj zgromadzeni, mamy rodzinę. Nawet nasza kapłańska posługa w zdecydowanej większości skierowana jest do posługi pośród rodzin. To rodzina jest tym pierwszym miejscem, gdzie człowiek doświadcza rzeczy bardzo dobrych, ale gdzie również zdarza się, że doświadczamy czegoś, co nas krzywdzi, rani, co później niejednokrotnie ciągnie się przez całe nasze życie. Jeżeli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, to trzeba na nowo odbudować jakość życia naszych rodzin. Jak to uczynić i gdzie szukać tego wzorca do życia pięknych rodzin? I pewnie znowu trzeba przyjść pod ten obraz, ale tak bardzo się zapatrzeć. Kiedyś, oprowadzając grupę pielgrzymów po kaliskim sanktuarium, w tej grupie pielgrzymów było dwóch takich młodych, zakochanych ludzi. Kiedy podeszliśmy pod obraz, pytam pielgrzymów, co widzą na obrazie. I pielgrzymi zaczynają wymieniać: widzą Matkę Bożą, świętego Józefa, Boga Ojca, Ducha Świętego. Widzą, że święty Józef ma lilię w ręce. I tych dwóch młodych, zakochanych ludzi, nagle ten chłopak podnosi rękę i mówi: a ja, kiedy patrzę na ten obraz, to widzę miłość. I wtedy sobie pomyślałem, to jest najpiękniejsza odpowiedź. Kiedy patrzę na ten obraz, widzę miłość. Widzę miłość Boga do człowieka, która objawia się we wcieleniu. Kiedy Boży Syn przyjmuje ludzką naturę, kiedy zamieszkał właśnie w rodzinie. Widzę miłość, kiedy patrzę na złączone dłonie Maryi, Pana Jezusa i świętego Józefa. Widzę miłość. Dzisiaj chcę was zaprosić do tego, abyście również gdzieś udali się teraz do swoich domów, do swoich mieszkań. Rozejrzeli się po ścianach waszych mieszkań. Popatrzyli na osoby, które w tych domach mieszkają. I zadajcie sobie też pytanie: co widzicie? kiedy wrócisz do domu, czy też zobaczysz miłość? I pewnie doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że to realizowanie przykazania miłości Boga i drugiego człowieka w małżeństwie wcale nie jest takie proste i łatwe. Bo zdarza się szereg najróżniejszych, trudnych sytuacji, które być może stawiają znak zapytania nad sensem dalszej wspólnej drogi. Ale wydaje mi się, że dzisiaj jakoś łatwo godzimy się na to, aby ranić siebie wzajemnie w małżeństwach, w rodzinach. Że zbyt łatwo poddajemy się i mówimy sobie, to dalej nie ma sensu, to może lepiej się rozstać. Kiedy głosiłem rekolekcję w parafii świętego Józefa w Jaworznie, w czasie trwania rekolekcji małżonkowie obchodzili 40-lecie małżeństwa. Po tej mszy świętej zostałem zaproszony tam na kolację. Była bardzo miła atmosfera. Przyjechały dzieci tych jubilatów. Jubilaci w czasie tej kolacji wymienili się, obdarowali właściwie siebie złotym łańcuszkiem z medalikiem Jezusa Miłosiernego. Nawet ten mąż do swojej żony trochę żartobliwie mówi, to co kochani, po 40 latach pocałujesz jeszcze swojego starego? I była taka bardzo miła atmosfera. Ale trzeba było wracać na plebanie. A przy plebanii, kiedy przyjeżdżałem, stoi przystanek autobusowy. Patrzę pod ławką, leży pijany człowiek. Zatrzymałem się, podchodzę do tego człowieka, był tak brudny i tak pijany, że nie wiedziałem, jak go chwycić, żeby się nie obrudzić. Ale jakoś udało mi się go posadzić na ławkę, ponieważ nie znalazłem żadnych dokumentów, zadzwoniłem po policję. Ale gdzieś w międzyczasie z kurtki wypadł mu telefon komórkowy. Podniosłem ten telefon i było w nim 12 niedobranych połączeń. Wiecie, od kogo były wszystkie? Od jego żony. Tylko jego żona się martwiła, gdzie jest jej mąż. Bo może czekała z przygotowanym obiadem. A może chciała coś ważnego powiedzieć swojemu mężowi dzisiaj. A może dzieci wróciły ze szkoły i chciały porozmawiać ze swoim tatą. Tylko jej wystarczyło miłości i troski do tego, aby martwić się o swojego męża. Wtedy zadzwoniłem pod ten numer telefonu, mówię, chyba ten mąż tutaj przy plebanii na przystanku, ale jest bardzo pijany. Proszę księdza, niech się czeka, ja za chwileczkę tam będę. Ta kobieta przebiegła szybciej, niż przyjechała policja. I kiedy ja nie wiedziałem, jak go chwycić, żeby się nie obrudzić, ona pierwsze co zrobiła, jak podeszła do męża, to wyciągnęła z kurtki białą chusteczkę i wytarła mu twarz. I wtedy sobie pomyślałem, jest miejsce na miłość tam, w tym domu, gdzie była uroczysta kolacja, gdzie był jubileusz. Ale jest też miejsce na miłość w takiej trudnej rzeczywistości, kiedy może trzeba przełamać samego siebie. Może właśnie wtedy, kiedy trzeba przełamać wszelką niechęć i okazać miłość. Później wzięła swojego pijanego męża pod łokieć, tak pod pachę i prowadziła go do domu. Ja myślę, że tam w domu on dostał za swoje. I bardzo dobrze, bo powinien dostać za swoje. Bo kiedy podniesiesz kieliszek wódki, to musisz sobie zdawać sprawę z tego, że kogoś w tym momencie ranisz. A ranisz tych, których najbardziej kochasz, albo którzy ciebie najbardziej kochają. Kiedy decydujesz się na zdradę żony lub męża, ranisz tych, którym ślubowałeś miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Nie masz na to prawa. Ślubowanie małżeńskie odbiera ci w tym momencie prawo do tego, abyś mógł ranić i krzywdzić. Bo podchodzi przed ołtarz, kiedy mówi: kocham Cię i swoje życie chcę uczynić darem dla Ciebie. Swoje życie chcę spędzić przy Tobie, ale proszę Cię, nie zrani tej miłości. Ksiądz Twardowski, pisząc niegdyś wiersz poświęcony miłości, używa tam takich słów: jeśli mówisz kocham, to przestań myśleć o sobie, ale żyj dla tej osoby, którą pokochałeś. Drodzy siostry i bracia, często my dorośli jesteśmy największymi egoistami. Pomyślimy o swoim życiu, pomyślimy tylko o tym, jak swoje problemy rozwiązać. Ale kiedy się pojawia rodzina, kiedy są dzieci, to nie tylko to nasze życie dorosłych jest ważne. Ale będąc ojcem, matką, każdy z Was bierze też odpowiedzialność za życie swoich dzieci. Kiedyś to był Wielki Poniedziałek, kiedy spowiadałem w Bazylice bardzo długo, bo gdzieś do 8:30 wieczorem. W kościele siedział pewien mężczyzna. Przyjechał prawie 50 kilometrów, aby być w Kaliszu, w sanktuarium. Przyjechał ze swoją 6-letnią córką Klaudią. I kiedy szedłem do domu, on mnie zatrzymał i mówi: czy mogę za nim porozmawiać? Ja wtedy nie wiem dlaczego, ale powiedziałem do tego mężczyzny: wie pan co, najlepiej to się rozmawia u świętego Józefa, to chodźmy tam do kaplicy. O dziwo, obraz był wtedy odsłonięty, było przygotowane już powoli do świąt. I usiedliśmy tak przed tym obrazem, on po mojej prawej stronie, a jego córeczka Klaudia po mojej lewej stronie. Zaczął opowiadać o swoim małżeństwie, o tym, jak to byli z Basią, narzeczeństwem, jaka to była wspaniała para. Później, kiedy brali ślub, kiedy razem chodzili do kościoła, razem się modlili. Mają firmę transportową, ale żona chciała mieć też swoją firmę, chciała być bardziej niezależna. No więc stworzyliśmy drugą firmę. Pojawiła się Klaudia, ale wtedy coś się zaczęło zmieniać w naszym życiu. Coraz mniej czasu mieliśmy dla siebie. Już nie modliliśmy się wspólnie. Coraz częściej zaniedbywaliśmy naszą wspólną modlitwę, niedzielną Eucharystię. Pewnego dnia dowiedziałem się, że moja żona mnie zdradziła. Ja zrobiłem, proszę księdza, dokładnie to samo. Też ją zdradziłem. Nawet jej o tym powiedziałem, bo chciałem, żeby cierpiała, żeby ją to bolało. Za 2 dni, w Wielką Środę, mamy mieć sprawę rozwodową. Ja nie chcę, żeby tak było, ale dzisiaj już nie ma dla nas szans. Ale chciałem komuś o tym po prostu powiedzieć. I kiedy on jeszcze dalej opowiadał o tym, co tam w tym małżeństwie się działo, jego córeczka Klaudia mnie tak pociągnęła za rękę pod sutannę. Ja się tak zwróciłem w jej stronę, a ta dziewczynka mówi: proszę księdza, ja bym chciała jak Pan Jezus. Ja mówię: ale co byś chciała jak Pan Jezus? A ona wtedy pokazała paluszkiem na obraz i mówi: żeby mamusia i tatuś też mnie tak wzięli za ręce. Kiedy jej tata to usłyszał, podszedł do Klaudii, wziął ją za rękę, uklęknął jeszcze na chwilę przed obrazem. Później podszedł do mnie i mówi: ja nic więcej Panu nie potrafię powiedzieć. Kiedy Pan słyszał to żebranie dziecka o Waszą miłość, ja mówię: nie mogę, nie wiem, co więcej mam Panu powiedzieć. Ten człowiek wtedy mi powiedział: proszę księdza, zrobię wszystko, żebyśmy byli razem. I wyszedł z bazyliki. Minęło kilka miesięcy, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, na mszy świętej, którą akurat odprawiałem, po tej mszy świętej przyszedł do zakrystii ów człowiek razem ze swoją córką i z kobietą jakąś. Podchodzi, mówi: czy ksiądz mnie pamięta jeszcze? Mówię: tak. Ja mówię: Klaudię też pamiętam. Chciałem się tu przedstawić. To jest moja żona Basia. Ja wiele nie bardzo rozumiem. Proszę księdza, wtedy nie było tej sprawy rozwodowej. Ja nie wiem, co ten człowiek zrobił, kiedy pojechał do mamusia i tatuś też mnie tak wzięli za ręce. Że gdyby nie święty Józef i akurat tamto miejsce, i gdyby nie ta mądrość tego człowieka, który nie poszedł do baru się spić, bo za dwa dni rozpadnie się jego małżeństwo. Ale bym powiedział, w tym ostatnim ruchu desperacji ten człowiek poszukał Boga. Nie szukał wódki i wygrał. A tak naprawdę chyba najwięcej wygrała Klaudia. Tylko zadajmy sobie pytanie, czy dzieci muszą żebrać o miłość? Przecież one się nie proszą na świat. One są owocem tej miłości. Ale będziemy dzisiaj pytać dalej, w jaki sposób dziś zatroszczyć się o to, aby nasze rodziny były szczęśliwe. Gdzie szukać tej siły i wsparcia? Myślę, że musimy zrobić bardzo dużo, aby dzisiaj ci młodzi ludzie, którzy przygotowują się do małżeństwa, albo którzy niestety często się nie przygotowują, by zaczęli budować swoje relacje na miłości, na tych wartościach, które pozwolą im przetrwać trudne chwile. Zobaczcie, my jako społeczeństwo, żeśmy się dzisiaj zgodzili już na to, aby ludzie żyli w wolnych związkach. My zgodziliśmy się na to, aby wasze dzieci, wasi wnukowie gdzieś wspólnie mieszkali na stancjach, tworząc jakieś związki na próbę. Dlaczego dzisiaj tak wielu dzieciom pierwsze imię, które się nadaje, wiecie jak brzmi? Spadka. Tak jest pierwsze imię wielu dzieci. I my, dorośli, my, którzy mamy jakieś doświadczenie już życia, godzimy się na to. W mojej parafii, gdzie jestem teraz proboszczem, jest pewna rodzina. Ministrant, chłopak, który studiuje, 3 lata temu poszedł do Poznania na studia. Patryk był bardzo gorliwym ministrantem. Kiedy przyjeżdżał ze studiów, służył zawsze przy ołtarzu, ale po jakimś czasie coraz rzadziej do Komunii Świętej zaczął chodzić. Kiedyś byłem u tej rodziny, ponieważ są oni bardzo związani z Kościołem. No i rozmawiam o tym, jak tam Patrykowi na studiach, no i gdzie mieszka. I się okazało, że na pierwszym roku mieszkał w akademiku, a na drugim roku poznał dziewczynę. No i już zamieszkał razem z nią na stancji. I mówię, ale jak to, państwo już się tak zgodziliście na to? I wtedy rodzice mówią, proszę księdza, dzięki temu, że oni razem mieszkają, to możemy zaoszczędzić 200-250 zł. Ludzie, którzy byli tak blisko Kościoła. I wtedy mu powiedziałem tak. Judasz sprzedał Pana Jezusa za 30 srebrników. Za 30 srebrników można było kupić kawałek ziemi, która wówczas była wykorzystana na cmentarz. A my czasami Pana Jezusa sprzedajemy za 200 albo 300 zł. Bo grzech nam już nie przeszkadza. Możemy sobie postawić pytanie, kto jest gorszy. I wtedy wyszedłem z tego domu. Po kilku miesiącach Patryk przyszedł do mnie i mówi, proszę księdza, ja znowu mieszkam w akademiku. Warto zobaczyć. Warto zaryzykować. Dobrze parafianie mogli się obrazić. Mogli sobie zmienić parafię albo przestać chodzić do kościoła. I myślę, że wy w swoich rodzinach też musicie zaryzykować. Wy też musicie jasno powiedzieć, nie godzę się na grzech mojego wnuka, mojego syna, mojej córki. Bo grzech to jest zawsze choroba. Bo grzech to jest zawsze krzywda. Bo grzech to jest zawsze zranienie. Zgodzić jako chrześcijanin, jako człowiek, który mówi o sobie, o swoim życiu, że kocham Boga, w Niego wierzę. Nie mogę się zgodzić na grzech. Tak więc samo możemy się zastanawiać, a jak w tych rodzinach, w tych starszych już małżeństwach, jak tam zadbać o miłość. I dzisiaj taki mały test na zakończenie. Najpierw mam pytanie do wszystkich panów. Drodzy panowie, kiedy ostatni raz w swojej żonie, dlatego że żyje z wami 20, 30 albo 40 albo 50 lat, dlatego że przez te lata wam gotuje obiad, pierze skarpety i koszulę, prasuje, dlatego że po prostu przy was jest, że dzieli z wami całe swoje życie. Kiedy ostatni raz, nie dlatego, że wam przypomniała, że wczoraj miała imieniny, kiedy ostatni raz kupiliście chociaż jedną różę za 4 złote, przyszliście do domu, powiedzieliście: bardzo cię kocham, dziękuję ci za ten czas, który wspólnie spędzamy. Tak po prostu, dlatego, że ją kochacie z miłości. Jedna róża jest warta tyle, co pewnie jedna puszka piwa. Drogie panie, kiedy wy ostatni raz swojemu mężowi powiedziałyście, że go bardzo kochacie, że dziękujecie za tą naprawioną spółczkę, za naprawiony zamek, że już zawiasy nie skrzypią, że przez tyle lat ten wasz chłop się męczył, pracował, starał się utrzymywać dom. Kiedy ostatni raz swojemu mężowi powiedziałyście, że go bardzo kochacie i dziękujecie za to wszystko? Przecież to okazywanie miłości nie jest zastrzeżone tylko dla młodych, którzy się cieszą namiętnością. To okazywanie miłości, wzrastanie z miłości jest zadaniem dla każdego z nas. Dzisiaj jeszcze raz was zachęcam do tego, abyście w chwili, kiedy wrócicie po tej mszy do domu, popatrzyli na to wasze mieszkanie i zadali sobie pytanie, co widzicie. Jeśli nie zobaczycie tam miłości, to trzeba znowu przyjść tutaj. To trzeba na nowo zapraszać Boga w swoje życie. To trzeba na nowo zapatrzeć się świętego Józefa i uczyć się od niego, jak słuchać Boga i jak to słowo wprowadzać w czyn. Jeżeli będzie zdrowa rodzina, będzie zdrowe społeczeństwo, te dzieci będą szczęśliwe, młodzież będzie wiedziała, że ma wzorce godne do naśladowania. A kiedy może się poddacie, kiedy sobie pomyślicie: trudno, rekolekcje minęły, ale nic nie jestem w stanie zmienić w swoim życiu, a może to wszystko nie ma sensu, to wtedy przypomnijcie sobie te słowa, które tutaj powtarzam każdego dnia. I niech one staną się wielką waszą modlitwą. Święty Józefie, prowadź za rękę przez życie szare, na straży ognisk domowych